A naszym gościem dzisiaj redaktor Andrzej Krajewski, publicysta Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, zajmijmy się teraz Niemcami, które co może na początek być uznane za pewną formę żartu albo przesady, które mierzą się z widmem dezindustrializacji, z wycofaniem się przemysłu ze swojej gospodarki. Jak to jest możliwe, że najsilniejsza europejska gospodarka na przemyśle właśnie stojąca boi się, że ten przemysł utraci?
Okazuje się po prostu, że jednak tanie surowce z Rosji miały znaczenie, miały ogromne znaczenie. Przede wszystkim surowce energetyczne. Gaz ziemny i ropa naftowa. Niemcy przez ostatnie 20 lat tak sformatowały swoją gospodarkę, żeby z jednej strony obniżać koszty produkcji dzięki tanim surowcom, przede wszystkim gazowi ziemnemu, bo to gaz ziemny zasila elektrownie, to zasila przemysł chemiczny niemiecki, a z drugiej strony powiększać swój eksport. No bo Niemcy są kluczowym eksporterem produktów przemysłowych. Główne produkty przemysłowe, które Niemcy eksportują, to jest samochody, wszystko związane z przemysłem samochodowym, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny plus przemysł maszynowy. No to jest główna ich produkcja. A każda z tych gałęzi gospodarki potrzebuje taniej energii, taniego prądu i tanich surowców. No i dopóki Niemcy mogły kooperować z Rosją, to wychodziło. No ale teraz po wskaźnikach gospodarczych widać, że się zacięło. Wszystkie kraje grupy G7 odnotują w tym roku już odbicie gospodarcze, wzrost gospodarczy. Niemcy są jedynym krajem, który odnotowują kolejny kwartał spadek swojego PKB. Są w recesji, co więcej, no nie widać końca tej recesji. A to oznacza, że niemiecka gospodarka, która była gospodarką wzorcową, która świetnie się rozwijała, świetnie radziła sobie z kryzysami, nagle się zacięła. No i diagnoza jest prosta. Brakuje im taniej energii i tanich surowców.
Pytanie, co teraz Niemcy zrobią, bo mogą do błędu się przyznać i na przykład wrócić do energii z atomu, która kiedy już się poniesie pewne nakłady, a Niemcy kiedy się ponieśli, to jest stosunkowo tanią energią, to widzimy na przykładzie Francji chociażby.
To znaczy, to nie jest tak szybko wrócić do tego. Niemcy przez 30 lat były krajem, który zwalczał energię atomową. To był kraj, który najwięcej włożył wysiłku, funduszy, pieniędzy, żeby doprowadzić do likwidacji tego sektora energetycznego, jednocześnie zamykając go u siebie. No, to jest trochę takie chyba psychologiczne, bo ta fobia była bardzo irracjonalna. Bo z jednej strony owszem, tani gaz z Rosji, który Niemcy mogły eksportować do Polski, do innych krajów Europy Środkowej, na Zachód, dawał im dodatkowy dochód. No ale z drugiej strony energia jądrowa jest tania i przede wszystkim nie wydziela się podczas używania elektrowni jądrowych, nie dochodzi do emisji gazów cieplarnianych. Więc ona ma wiele zalet, ale niemiecka fobia na tym punkcie była tak olbrzymia, że nawet po wybuchu wojny na Ukrainie, to znaczy najeździe Rosji na Ukrainę, Niemcy nie odeszli od konsekwentnego wygaszania elektrowni jądrowych i w końcu doprowadzili do ich wygaszenia. A czy teraz, bodajże wczoraj pojawiły się pierwsze opracowania, że te elektrownie można przywrócić do życia, bo one nie zostały rozebrane, więc reaktywować reaktory, kupić nowe paliwo, to nie jest takie techniczne według pierwszych analiz, jakie się pojawiają, ale to jest kwestia sporu politycznego.
Czyli przyznać się do błędu, że
tak,
40
Zieloni
lat...
Zieloni SPD musieliby się przyznać do błędu, że to, co od 40 lat konsekwencje mówili, że energia jądrowa jest niepotrzebna i niebezpieczna, że można ją zastąpić OZE z wiatru i ze słońca i że pójście w tą stronę da Niemcom olbrzymiej ilości taniej odnawialnej energii. No okazuje się, że to nieprawda.
Ale zaraz, bo to samo mówi się często w Polsce, że OZE, jeszcze raz OZE, że energia z wiatru, energia ze słońca jest nie dość, że zielona, ale jest najtańsza, najlepsza dla gospodarki. Czyżby to w takim naszym niemieckim laboratorium, bo możemy się na ten wstęp patrzeć, u naszego sąsiada nie wychodziło?
No to znaczy, to nie jest zła energia, tylko że ona musi być w miksie energetycznym złożonym z kilku innych źródeł. To znaczy, jeżeli ona dopełnia ten miks, ona ma wielką zaletę. Jest odnawialna, jednak jest bardzo niestabilna, bo wiatr i słońce świecą, Albo wiatr wieje w zależności od pogody, a magazyny energii są bardzo drogie i bardzo mało wydajne, więc potrzebne jest coś, co stabilizuje system. No, elektrownie albo węglowe, albo gazowe, no albo atomowe. No i tutaj Niemcy wymontowali ze swojego systemu to, co go stabilizowało i dawało najtańszy prąd. A poza tym energia z OZE z powodów technologicznych, jak się bierze średnią roczną kosztów tej energii, to znaczy tyle się wyprodukuje, ile pójdzie kosmos, ponieważ nie zostanie odebrane z powodu nadprodukcji, ewentualnie kiedy się nie produkuje. Jak się bierze tą średnią, to wedle, no nie moich, tylko opracowań Europejskiego Banku Centralnego, to jest raport EBC z marca tego roku, to średnia wychodzi kosztów około 8-10% wyższa niż kosztów z elektrowni węglowych i gazowych prądu. Czyli jeżeli mamy 60 czy 50% OZE, to mamy niestabilny system energetyczny, mamy prąd jakieś 10% droższy, niż gdybyśmy go mieli z innych źródeł. No i to Niemcy właśnie poczuli, jak to jest.
Jak to jest, kiedy ma się tak niestabilną energię? No i teraz pytanie, czy to odczucie Niemiec zmieni politykę klimatyczną w Berlinie, czy wręcz przeciwnie, stanie się powszechnym odczuciem każdego Europejczyka, bo Berlin i Komisja Europejska też poniekąd prowadzą dalej taką, a nie inną politykę?
No to teraz będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawym sporem w Niemczech. To będzie spór polityczny między CDU, która nagle zapała z nową miłością do energetyki jądrowej, a zielonymi SPD, nie wiem co na to powie AfD, która nagle wbija się coraz wyżej w sondażach w górę, ale będzie spór, czy odbudować energetykę jądrową, czy inwestować w wodór i elektrownie gazowe, które w przyszłości, a niestety to jest taka trudno do przewidzenia, jak odległa przyszłość, będą zasilane wodorem. Zieloni bardzo mocno postawili na wodór. Niemiecki minister przemysłu znalazł naprawdę duże fundusze na budowę kolejnych wytwórni wodoru, które mają w przyszłości zasilać elektrownie gazowe. Tylko to jest kłopot. Wodór jest jeszcze droższy niż OZE. Bo trzeba go uzyskać. I można go uzyskać albo z gazu, albo z ropy naftowej, co wychodzi tak mniej więcej 2-3 razy taniej niż uzyskanie go z wody. No ale skoro uzyskiwanie go z gazu i ropy powoduje emisję CO2 i tak on jest droższy niż ten gaz, z którego go się uzyskuje. Więc no, wygląda na to, że z powodów ideowych Niemcy, przynajmniej koalicja rządząca bez Niemiec, uparła się, żeby dalej iść w ślepą uliczkę na twardo. Czyli na zasadzie albo się uda, albo będzie katastrofa. Przy czym no, to jest kilka lat jeszcze takiego okresu przejściowego.
A ile będzie kosztował wodór, który będzie wytwarzany nie z gazu ani z ropy, tylko będzie zielonym wodorem, jak to się ładnie mówi, wytwarzanym tylko z energii, która idzie z OZE albo, to jest OZE, czyli z słońca albo z wiatru.
Oj, to według opracowań takich analitycznych, które robią specjalistyczne firmy, jest mowa, że wodór spalany w elektrowniach gazowych z racji jego wartości energetycznej da tyle energii, żeby opłacało go się spalać bardziej niż gaz, jeżeli będzie kosztował kilogram mniej niż $1. W tej chwili uzyskiwanie go z wody, tam są różne szacunki, to jest od 3 do 6 dolarów. Czyli to jest trzykrotnie wyższy koszt niż użycie gazu w tej samej elektrowni. No to automatycznie przebije się, będzie widoczne na rachunkach za energię ten koszt. Więc trzeba technologicznie doprowadzić do obniżenia kosztów uzyskiwania wodoru z wody. Czyli potrzebne są olbrzymie instalacje paneli słonecznych, które dostarczają prąd, które na drodze elektrolizy uzyskuje wodór z wody.
Ale można iść w inną stronę.
Koszt OZE jest dosyć duży, więc ciężko jest dobić do tego $1 nadal.
Ale to można iść w drugą stronę. Skoro nie da się, żeby było taniej, to niech u innych będzie równie drogo. I problem zniknie, konkurencyjności.
No to jest tak kłopot, że nawet jak u nas będzie drogo i w krajach europejskich będzie drogo, to i tak w Chinach, w Indiach będzie tanio. Na to Niemcy nie mają żadnego wpływu. A niestety kraje takie jak Chiny, Indie, w ogóle cała Azja, o tyle się interesują polityką klimatyczną i trzymają jej zasad, dopóki im się to opłaca. Czyli Chiny inwestują olbrzymie pieniądze w rozwój OZE, w produkcję paneli słonecznych, w produkcję wiatraków, w produkcję
zespołów do tego instalujemy.
Które sprzedają do Europy i ciągną z tego dochód. Oczywiście oni też instalują OZE, bo to daje prąd do systemu i w wielu przypadkach, w wielu miejscach na pustkowiach instalując duże farmy wiatrowe, to się opłaca, a jednocześnie rozbudowują elektrownie węglowe. To jest tak, że w tej chwili z roku na rok idą pół na pół. Czyli jak uzyskują te 80-90 gigawatów dodatkowej energii z OZE, to drugie tyle dobudowują elektrowni węglowych. Więc jak w Europie spada zużycie węgla, to w Chinach zużycie węgla i emisja CO2 rośnie mniej więcej 2-3 razy więcej niż spada w Unii Europejskiej rocznie.
To już tak, to, że na koniec to jest tak, że Niemcy zmuszą Warszawę, zmuszą całą Europę, żeby poszła ich śladem, że to będzie rozszerzone samobójstwo gospodarcze?
To trochę od nas zależy. Czy my potrafimy zbudować system energetyczny, który jest uniezależniony od polityki niemieckiej, jest racjonalny i daje tani prąd, czy nie? Bo jeżeli pójdziemy w dalszą rozbudowę elektrowni gazowych z założeniem, że kiedyś będą wodorowe, no to tak naprawdę będziemy upodabniać niemiecki system, upodabniać się do niemieckiego systemu energetycznego. Czyli de facto będziemy mocno połączeni, ale ryzykujemy tym, że energia dla naszego przemysłu i dla nas będzie tak samo droga jak w Niemczech, więc w związku z tym trzeba się liczyć z tym, że i nasz przemysł zacznie powoli umierać.
O czym mówię?
Niemiecki w tej chwili.
Andrzej Krajewski, dziennikarz, publicysta, dziennika Gazeta Prawna. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia.